pomieszczenia, to było tak, że pozwolili nam tutaj wejść nie 1 grudnia, ale już 30 listopada. I to bardzo się w moim sercu jakoś zakorzeniło, dlatego jest już 11 lat. I powiem wam, że wszystko się zmieniło oprócz jednego. Tylko się jedna rzecz nie zmieniła. Bo i zmieniło się tam wygląd kościoła. Myśmy się zmienili. Niektórzy już bardziej są blond, niektórzy są bardziej w kwiecie wieku. Ale nie zmienił się nasz Pan. On 11 lat temu, kiedy tutaj nas przyprowadził, on dzisiaj by nie zmienił zdania, tak? On jest ten sam. Jak to mówili autor listu do Hebrajczyków, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki jest ten sam. I właśnie to jest coś, na czym może każdy z nas budować. To jest, Biblia nazywa Bogiem, że Bóg jest skałą. Skałą, która jest niewzruszona. Która jest wieczna. Na niej każdy może budować. Na niej każdy może swoją nadzieję położyć. I się nigdy nie zawiedzie. Tak dobry jest nasz Bóg. Tak stabilny jest nasz Bóg. Tak wierny jest nasz Bóg. Pismo mówi, że Bóg mieszka w światłości, której nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Jest miejsce, które jest tak święte, tak szczególne, tak w potężnej atmosferze Jego świętości, Jego boskości. My ludzie do tej pory nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. I dzisiaj mam bardzo ważne przesłanie do siebie, ale wierzę, że ci, którzy słuchają, będą również mogli z tego skorzystać do swojego życia. Bo Boże Słowo jest bardzo praktyczne. Jest bardzo przede wszystkim mądre Boże Słowo. Boże Słowo, jak mówi samo Pismo Święte, że Boże Słowo jest pochodnią dla naszych nóg. Jest światłością na drodze, po której chodzimy. To jest Boże Słowo i dlatego dzisiaj będziemy mówić o tym, co jest światłem, a co jest ciemnością. Bardzo ważne przesłanie. Wierzę, że Bóg już mi otwiera na moje życie oczy, ale wierzę, że również Tobie pomoże w Twojej sytuacji, tam się znajdujesz, z czym się zmagasz. To, z czym masz, co Ci przeszkadza w dojrzewaniu, w trwaniu, we wzroście duchowym. I zacznijmy od definicji, co to jest światłość. Co to jest światłość, no tak nie można tak od razu sobie skojarzyć. No to, bo jest widno, tak, to jest światłość. To, że widzimy, to też dzięki światłości. Ale w komputerze wyczytałem, że światło to jest promieniowanie dwóch optyk. Jedna jest ta optyka geometryczna, druga to jest optyka falowa. Cokolwiek to oznacza, po prostu ja przyjmuję to, jak jest. I światło jest to promieniowanie tych fal o różnej długości, te fale są. I można powiedzieć, że fale elektromagnetyczne, które promieniują, mają 100 nanometrów. A to jest bardzo mała odległość. To jest jedna milionowa milimetra. To jest właśnie jeden nanometr. I one są różne, te fale. I światło również działa jako na podczerwień, jako ultrafiolet i również jako światło to widzialne, nasze światło, które my widzimy, czyli to, co nas otacza, to słońce, szczególnie z źródłem tego światła. I podczerwień, tak? I jest również to, co nazywamy ciemnością, tak? Bo światłością to już wiemy. A teraz ciemność. Ciemność jest, kiedy nie ma światła, tak? I była taka historia z Albertem Einsteinem, który został po prostu odpowiedział swojemu wykładowcy taką rzecz, że Kiedy był zapytany, czym jest ciemność, odpowiedział, że ciemność nie jest czymś. Ciemność jest brakiem czegoś. Możemy mieć wiele światła, światło normalne, migocące lub jakieś inne jasno, ale jeśli nie ma światła, to wtedy nie ma nic. Ciemność to jest nicość tak naprawdę. Wedle tego, co pisze ten sekularny świat. I powiem wam, że Biblia ma również swoje zdanie na temat światłości i ciemności. Jak pamiętacie, w pierwszej księdze Mojżeszowej, to jest Księga Rodzaju, Bóg powiedział, że, znaczy Mojżesz spisał Boże to, co było na początku. I jest napisane, że na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To wszyscy znają, jak to było na początku. I co pisze dalej? A ziemia była pustkowiem i chaosem, tak? Ciemność była nad otchłaniem. To jest ciekawe, że skąd się wzięła ta ciemność, nie wiemy, ale wiem, że była nad otchłaniem. Otchłań jest właśnie też nicością. Jest coś, co jest bezgraniczne, to jest coś, co nie ma... bezdenne, można powiedzieć, coś takiego. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Tak możemy przeczytać. To jest pierwsza Mojżeszowa. Możemy to tam wyświetlić, jak będzie można. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I trzecie. Rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił wtedy Bóg światłość od ciemności. Zobaczcie, światłość w oczach Bożych, Bóg powiedział, że światłość jest dobra. Światłość nie jest zła. To znaczy, jeśli światłość jest dobra, to ciemność musi nie być dobra. Raczej jest zła ciemność. I tak jest prawda. Światłość jest dobra. Ciemność jest zła. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. W Bożych oczach to światłość jest dobra, a ciemność jest niedobra. Dlatego jest oddzielona. Wiecie, co robi Salomon? Do tego wersetu dodaje, w Księdze Kaznodziei Salomona jest napisane bardzo ciekawa rzecz, że stwierdziłem, że mądrość góruje nad głupotą, tak jak światłość nad ciemnością. Dziwne, nie? To jest z Kaznodziei 2, 13 i 14. Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec ma oczy? Nie, chodzi w ciemności. Jakkolwiek możemy sobie to dopisać, tak? Mędrzec ma oczy w głowie, a głupiec chodzi w ciemności. I to jest wielka prawda. Tak samo jest ze światłością, jak z mądrością. To jest identyczne porównanie, ponieważ kiedy jesteś w światłości, kiedy chodzisz w światłości, to jesteś człowiekiem mądrym. Tą światłością jest twoje słowo, które ty czytasz. Nowy Testament mówi coś jeszcze bardziej większego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 9 i 10 mówi coś takiego, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Prawdziwa światłość, czyli źródło tej światłości jest nasz Pan Jezus. On przyszedł na świat i dalej mówi Jan: na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Świat nie lubi światłości. Dlaczego? Już odpowiadam Bożym Słowem, Ewangelia Jana, 3 rozdział. Mówi coś takiego, że a na tym polega sąd, że światłość, która przyszła na świat, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Światłość przyszła na świat. Ludzie odrzucili światłość. Po co? Odrzucili dlatego, że ich uczynki nie były dokonywane w światłości, nie były dokonywane w mądrości. Dlatego ludzie odrzucili Jezusa. Dzisiaj też odrzucają Go. Dzisiaj dzieje się podobnie. Ludzie nie chcą przyjść do światła, aby nie zostało objawione, kim są. Boją się pokazać swoje prawdziwe oblicze. Uważają, że wszystko jest w porządku. I dlatego tak ciężko ludziom przyjść do Boga. Tak ciężko jest ludziom wylać swoje serce przed Bogiem i powiedzieć: Panie, tak naprawdę co Ty wiesz, kim ja jestem? Ty znasz mnie dobrze. To jednak nie mają tej determinacji, nie mają tej siły, nie mają tej odwagi, aby to uczynić. I fragment, na którym chcę się oprzeć dzisiaj to kazanie, to jest Ewangelia Mateusza. 6 rozdział, 2 wersety. Światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jest jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Abyśmy mogli to zrozumieć, to musimy po prostu od tego wyjść, czym jest oko zdrowe, czym jest oko chore. Co znaczy oko chore i oko zdrowe? To nie jest to, że Ty widzisz bez okularów, to znaczy, że już to jest ok, tak? To nie znaczy, jak nosisz soczewki i nie masz okularów, to wszyscy widzą, że masz zdrowe oczy. To też nie jest, to też jest ok. Ale jest tak, że nosisz okulary, a możesz chodzić w światłości, jak i ten, który nie nosi okularów, a może chodzić w ciemności, tak? To nie jest kwestia twojego silnego wzroku, ale to jest kwestia czegoś innego. Tak jak dom, kiedy stawia się dom, stawia się również okna, po co? Po to, żeby światło dzienne mogło wpadać do domu i żeby było widno, żebyśmy nie musieli palić światła, tak? Jakby dom bez okien był, to byś musiał zapalić światło. Tak samo w tym wypadku. Oko pełni rolę okna dla Twojej duszy, dla Twojego głębokiego miejsca, w którym rozstrzygają się wszystkie decyzje Twoje. Tam, gdzie jest najgłębsze miejsce, tam, gdzie to jest najgłębsze Twoje ja, Twoja istota, Twoja osobowość, Twoja indywidualność. I jeśli tam nie ma światła, to obojętnie jak zdrowe Twoje oczy są fizyczne, będziesz dokonywał uczynków w ciemności, ponieważ tak postrzegasz, tak widzisz. A więc moje i Twoje oko jest tym światłem. I na przykład jeśli okno jest zabarwione lub źle jest po prostu stworzone, spofałdowane lub jest brudne, to wiadomo, że to światło już nie wejdzie tak bardzo do domu, już jest tak, nie jest tak widno, nie jest tak wszystko tak wyostrzone. Musisz się domyślać, musisz pewne kontury sobie dopisać czy domalować. I tak samo jest z ludźmi, którzy mają oczy serca, które są tak zamglone, są tak, bym powiedział, w takim półmroku są. I również te oczy serca nie dostrzegają. Widzą źle, mają zły punkt odniesienia. Wierzę, że w tym czasie również różne decyzje podejmują. i niekoniecznie one są dobre. To stan duchowy dla oka. To duchowy stan naszego oka, który jest oknem do naszego całego ciała. I po tym, jak widzimy oczami naszego serca, po tym oceniamy. Prawda? Oczami widzimy, oczami oceniamy, kwalifikujemy, nie kwalifikujemy, uporządkujemy, nie porządkujemy. I powiem wam, że w tym oku wewnętrznym, na nas, czy w oczach tych wewnętrznych naszego serca, są różne duchowe przeszkody. Pewne rzeczy mogą zaciemnić mój i twój punkt widzenia. I co to może być? To może być moja i twoja uraza. Jeśli masz urazę do kogoś, czy ty będziesz patrzył tym dobrym okiem? No nie, będziesz patrzył przez pryzmat swojej urazy, tak? I czy wtedy twój wybór, czy twoja postawa będzie właściwa? Nie. Bo ona będzie zawierała w tym twoją urazę, tak? To już jest ciemność, wiecie? To już jest ciemność. Podejmowane są w tym momencie decyzje, wybory spowodowane urazą i to już nie jest światłość. To jest przeszkoda dla mnie i dla ciebie. Drugą to jest moje i twoje uprzedzenie do ludzi. Czy jeśli jesteś uprzedzona, czy uprzedzony do kogoś, to od razu ci się zapala czerwone światło, nie znając go, czy ją nie znając, już wiesz, bo jesteś uprzedzona, że nie spojrzysz na tą osobę tym światłym okiem, tak? Będziesz patrzył przez pryzmat uprzedzenia, tak? Zgodzicie się ze mną? To może być moje i twoje nieprzebaczenie. Jak widzimy, kiedy nie jesteśmy w stanie na tą chwilę komuś przebaczyć? Jak patrzymy na tą osobę? Jest całkowicie ciemność. Ktoś mnie zranił, nie mam siły w tym momencie mu wybaczyć. I kiedy tą osobę widzę, to co mi się dzieje? Wszystkie scyzoryki mi się otwierają same w kieszeni, tak? Same pięści mi się zaciskają. Albo ręce na jego szyi, już sobie wyobrażam, co ja mu zrobię, jak go zobaczę, tak? Są różne, w zależności od naszego temperamentu. Jedni od razu nie patyczkują się, nawet dużo nie gadają, a drudzy, no różnie to bywa, tak? Ale to czyni to, że nie patrzymy zdrowym okiem. Co jeszcze przeszkodą jest? Zazdrość. Wiecie, jaka jest zazdrość? Jakie robi żniwo w naszym niewłaściwym spojrzeniu na ludzi, na sytuację, że komuś się powodzi, że komuś idzie lepiej niż mnie, że ktoś ma więcej niż ja. Wiecie, jak to chodzi ludziom po głowie? Spać nie mogą przez to. Czy taka osoba, która ma problem z zazdrością, bo jego sąsiad ma już nowego Mercedesa, a ty dalej jeździsz tą starą Syrenką. Jest to problem. I ludzie patrzą przez to chore oko, patrzy. I czy ten człowiek, nawet będąc wierzącym, czy powiesz, że chodzisz w światłości? No nie. Ty wiesz, ty czujesz, wiesz, gdzie jest światłość, ale twoja postawa, twój stosunek do tej sytuacji, czy do tej osoby absolutnie cię dyskwalifikuje, aby spojrzeć na nią właściwie. Twoja niechęć do osoby. Ja jej nie lubię, czy ja jego nie lubię. Albo on jest chamski, albo ona jest grubiańska, albo to, albo tamto, albo on nieładnie pachnie, cokolwiek. To wszystko powoduje to, że mamy chore oczy. Oczy wewnętrznego serca mamy chore. Dlatego Pan Jezus mówi, że jeśli Twoje oko jest zdrowe, wszystko będzie jasne. Jeśli Twoje spojrzenie na ludzi nie przycienia cokolwiek, czy to zazdrość, czy to uprzedzenie, Ty masz zdrowe spojrzenie. Ty patrzysz okiem łaskawym, tak? Okiem szczodrym patrzysz. Okiem dobrym patrzysz. Wiecie, to się... Tego się nie da opisać, ale wielu ludzi przeżywa pewne rzeczy. Jesteś gdzieś i widzisz, czujesz to, że ktoś ci coś zazdrości. I to jest tak, po naszemu to się mówi, że ktoś rzuca urok, tak? Ktoś ma takie spojrzenie, ta zazdrość czy ta zawiść jest tak silna, że spojrzy się i ty to czujesz, bo ciebie coś po prostu przeszywa, jakaś po prostu negatywna odczucie, jakaś energia. I ty to odczuwasz, że ktoś po prostu, rzucił ci urok, tak? Nie wiem, ja wiem, że to doświadczyłem tego w swoim życiu. Także mamy problem w naszym życiu, że nie patrzymy zdrowym okiem. I wiecie, ja mogę mnożyć tutaj okoliczności, to co się dzieje. Spójrzmy na nasze domy, na nasze podejścia do miejsca pracy, do swoich nauczycieli. Spójrzmy na nasze życie. Ile jest jeszcze ciemnych spraw, mimo że Biblia mówi, że mamy chodzić w światłości. Ale ja w swoim życiu widzę, ile razy źle reaguję, ile razy podchodzę do czegoś poprzez jakąś urazę, poprzez jakieś zniechęcenie. Ja się łapię teraz, nie wiem jak to jest, ale coraz bardziej dochodzę do tego, żeby coraz więcej siebie kontrolować, taką introspekcję robić w własnej duszy, tego co myślę, tego jak odbieram, jak odczuwam. Bo wiecie, dla mnie to są ważne, ponieważ tak naprawdę my siebie nie znamy. My nie wiemy, jacy my jesteśmy do końca. My nie wiemy, jak zareagujemy. My myślimy, że siebie znamy, tak naprawdę nie znamy siebie. Sam psalmista mówi w psalmie 139, Boże, zbadaj mnie, ponieważ on nie widział, jaki jest. Tylko Bóg zna ciebie. Ty siebie nie znasz. Bóg ciebie zna i Bóg wie, skąd te źródła, skąd te motywy wychodzą na zewnątrz, do światła. Skąd to się dzieje. Tylko Bóg wie, bo ciebie uczyni. I ważne, bym powiedział, że naprawdę jest to jedno z bardzo ważnych rzeczy, abyśmy nauczyli się mieć oko zdrowe, żebyśmy nie przez zazdrość, uprzedzenie, urazę. W Grece jest napisane, że dobre oko to jest oko szczodre. Oko, które jest hojne. Oko, które jest takie, wiecie, takie nie to, że rozrzutne, ale takie z takim, naprawdę z taką bogatą ręką. To jest oko zdrowe. Oko, które patrzy, widzi. Może podziwiać. Nie zazdrościć, ale podziwiać. Może być dumny z kogoś, że ktoś wzrasta. A nie zazdrościć, tak? Może się cieszyć z czyjegoś szczęścia, tak? Że ktoś wygrał w totka samochód. Dla przykładu, taki banalny przykład. To temu nie zazdrościsz, ale ty się cieszysz z nim. Chwała Bogu. Nawet jak wygrasz tą loterię, chociaż to nie wiem, czy to od Boga jest jakakolwiek loteria, ale jakby nawet tak było, jako badany przykład. Ciesz się. Nie zazdrość. Bo to doprowadza, że chodzimy w ciemności. Zgadzamy się na to i będąc nawet wierzącym, posłuchajcie, będąc wierzącym, nie dochodzi do mnie światłość, ponieważ Są pewne blokady. Jest to uraza, uprzedzenie, nieprzebaczenie, zazdrość, niechęć, no i wiele, wiele innych można do tego dodać. To wszystko się w nas dzieje. To, co my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ponieważ nie znamy siebie. Nie znamy naszej osobowości. To, jacy jesteśmy. Jest coś jakby poza naszą świadomością to się odbywa. Widzimy to, jak to wychodzi z nas, jakie motywy są. Jakie wychodzą z nas uczucia, to widzimy, tak? Ale źródło tego nie. Więc czy jest to zdrowe oko, czy chore oko? Ta nauka od Pana Jezusa mówi, że odnosi się do mojego i do Twojego punktu widzenia. I cokolwiek by to nie było. Wyrabiamy sobie zdanie. W naszym działaniu, w motywacjach, poprzez to, jak my spoglądamy z tego punktu widzenia na swoje życie. Tak działamy. Tak działamy. Tak to funkcjonuje. I na ile we mnie i w Tobie jest tego światła, na tyle widzimy. Jeśli to jest zranienie, widzimy przez zranienie. Jeśli to jest zazdrość, widzimy to przez zazdrość. I to nam zniekształca obraz. Obraz nas, ponieważ my do tego obrazu już zmieniamy nasze położenie, tak? Zmieniamy już nasze motywacje, zmieniamy swoje myśli. Nieraz podejmujemy decyzję ze względu na to, jak widzimy, jak jest nasze zapatrywanie na to. Na ile tego światła w Tobie jest, na tyle jesteś zdolny zobaczyć. Im więcej światła, tym więcej jest to oko szczodre i tym jaśniej widzisz, tym bardziej jesteś, bym powiedział, jesteś bardziej mądry. Bardziej mądry. I Jezus mówi tutaj, jeśli to światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, to jaka ciemność sama, jaka będzie? Jak ciemna będzie ta ciemność? To jest naprawdę, to jest coś potężnego, ta ciemność. Ta ciemność może Cię zniszczyć. Ta ciemność doprowadzi Cię do ruiny i upadku. Ta ciemność zabierze Ci radość, soki życia, pozabiera Ci wszystko to, co kochasz, ponieważ decydujesz nie w światłości, ale decydujesz poprzez jakąś urazę, jakąś przeszkodę w swoim życiu. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że Bóg posyła mnie i Ciebie do ludzi, aby otworzyć im oczy. Odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. Do tego jesteśmy powołani. Jezus mówi, że jesteście światłem świata i solą tej ziemi, tak? Tak opisuje swoich uczniów swoich. Ja nie mówię o ludziach, o Jego uczniach i uczennicach. Jesteście. Nie jest to, że będziecie. Jesteście solą tej ziemi. Czym jest sól? Jezus zawsze, kiedy mówił, to mówił z solą. To miało smak. To miało smak przede wszystkim czego? Tego, żeby wola Boża doszła do głosu. I to robił Jezus każdego dnia. Był solą. My też, kiedy będziemy mówić, powinniśmy tej soli dodawać. Kochać grzeszników, ale nienawidzić grzechu, którego robią. Nie możemy klaskać, przyklepywać, że wszystko jest dobrze, a chłop czy kobieta naprawdę idzie prosto do piekła. Musimy mówić prawdę.
Na ile nam jest to objawione, na ile mamy mandat, na ile mamy zaufanie do tej osoby. Biblia mówi nam, że Bóg posyła mnie i Ciebie do ludzi, aby wydać owoc światłości w postaci wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdy. Efezjan 5:6. Po to jesteś powołany, by wydać owoc. Owoc światłości. Bóg posyła mnie i Ciebie do ludzi, abyśmy byli światłością świata i solą tej ziemi. Spójrzmy na Pana, jaki On był. Jak On działa. Spójrzmy na Jezusa, że był miłosierny, był wielkoduszny dla wszystkich. Był pokorny. Nawet kiedy czytamy Ewangelię Jana w 13 rozdziale, kiedy Jezus myje uczniom nogi, to był również i Judasz Iskariota. On wiedział, że go wyda na 30 srebrników. Jakim okiem powinien byśmy my spojrzeli? Nie, chłopie, ty mnie zdradzisz, ja tego nóg nie umyję. Jezus nie miał problemu z tym. Tak samo, jak i Piotrowi, jak i Janowi, jak i Tomaszowi umył nogi. Nie patrzył przez chore oko, patrzył przez zdrowe oko. I czy to nie jest przykład, abyśmy przestali, wyszli z tej ciemności? Jakkolwiek ta ciemność ma w Twoim życiu, jakie ma imię, jakkolwiek to nie wygląda. Bóg powołuje nas do światłości swojej. I jesteśmy dzieci dnia, nie nocy. Nie jesteśmy ci, którzy chodzą po nocy, po omacku, bo nie mamy światła. Nie. My mamy światło. Cały czas lampa Bożego Słowa mówi do nas. Cały czas się ona świeci. Cały czas przekazuje nam Bóg informacje, rzeczy, które możemy w naszym życiu zastosować po to, by być w światłości. Po to, by się podobać Jemu. Po to, by przejść życie, przez to życie przejść ręką zwycięską. By nie dać się diabłu. By się nie zazwierzęcić. Po to jest nam to dane. I Jego przykład, naszego Pana, uczy nas. Nie łokieć, nie kolano, ale Pismo mówi, że pokornego serca, cichego serca. Uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus, że jestem cichy i pokornego serca, by znaleźć dla swojej duszy ukojenie. By znaleźć pokój, by mieć tą głęboką, szczerą radość z wybawienia, by cieszyć się Jego obecnością, by przeżywać namaszczenie Ducha Świętego, by doświadczać objawienia, proroctwa. Po to mamy chodzić w tej światłości, bo jesteśmy synami światłości. I córkami. Dlatego jest tak ważne, abyśmy dzisiaj już mogli zweryfikować swoje życie. Jakim okiem patrzę na męża, na żonę, na dzieci, na miejsce pracy, na swojego szefa, na swoich przyjaciół, znajomych. Jakim okiem patrzę, przez co patrzę, co zasłania sposób mojego myślenia o tym czy o tamtym. Co hamuje szczodre oko, by było w nas? Co nam przeszkadza w dojściu do mądrości. Niech Bóg będzie z nami wszystkimi w zastosowaniu Jego Słowa do naszej osobistej przemiany. Bez światłości nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Bez tego światła. Jezus mówi w tej Ewangelii Jana, że światłość przyszła na świat, aby oświecić każdego człowieka. I mówi dalej, że nie przyjęli go ci, do których przyszedł, do swoich przyszedł, ale mówił ci, co go przyjęli. Ci, co go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. I my wszyscy przyjęliśmy Jego. My wszyscy wyznaliśmy jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, jako Króla naszego życia. A On jest światłością. I my wszyscy powinniśmy wejść w ślady Jego. Uczyć się Jego. Uczyć się, jaki On był, jak On reagował. Co dla Niego było najważniejsze? Może w Twoim życiu jest utopią teraz, że wiesz o tym wersecie, że Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam dodane. Ty mówisz, chłopie, to jest dla mnie utopia. Ja się muszę jakoś utrzymać przy życiu. To co jest utopią? To jest kłamstwo, że Jezus powiedział, co jest priorytetem w jego, jeśli pójdziesz jego drogą? Czy ja jestem w złym miejscu, że ja tego nie widzę? Biblia pokazuje, że jest pewna hierarchia. Hierarchia polega na tym, że pierwsze miejsce w Twoim życiu powinien mieć kto? Bóg. Po Bogu jesteś Ty najważniejszy. Po Tobie jest Twój partner, Twoja żona, Twój mąż. Na czwartym miejscu są dzieci. Na piątym miejscu ludzie zamieniają, że to jest praca. Nie. To powinno być Twoje miejsce, gdzie Ty rośniesz duchowo. Twój lokalny zbór, do którego Ty przychodzisz, z którego się karmisz, z którym bierzesz i dajesz. To jest na piątym miejscu. A na szóstym miejscu to jest Twoje miejsce, gdzie pracujesz albo prowadzisz swój biznes. Tak Biblia nazywa to właściwą hierarchię. Tak powinno być. Tak uczą zdrowe zbory. I to nie jest naprawdę, to nie jest teraz istotne, jakie wykształcenie kto ma. Jak jest akademicko wyedukowany. Bo wiecie, w mojej rodzinie są osoby, które mają dwa fakultety. I naprawdę mówią bardzo mądrze. Ale ich życie jest zaprzeczeniem tego. Smutno mi o tym mówić. Są oni krewni. Smutno mi o tym mówić, ale to nie jest mądrość. Wiedza nie jest mądrością. Bo sama wiedza, po co głupiemu wiedza, skoro jej nie zastosuje w życiu? Po co mu wiedza? Po co mu tytuł przed imieniem, nazwiskiem, skoro on z tego nie zrobi pożytku? Po co? Do czego mu to potrzebne? Mądrość przychodzi przez zdrowe oko. Światłość, którą masz w sobie i ona niech świeci. Niech wasze światło świeci w ciemności. Moje i Twoje. Niech świat widzi, że jest różnica między tymi, którzy są Boże, a tymi, którzy jeszcze nie należą do Boga. Niech widzi tą różnicę. Niech czują tą sól w Tobie. Niech czują, że jest światło, że ich to razi. Bo niektóre rzeczy mogą ich razić. Gorszyć ich mogą. Ale tak Bóg sobie upodobał. Ewangelię, tą dobrą nowinę, żebyśmy my byli światłością świata i samą tej ziemi. I wiecie, jestem Bogu wdzięczny, już na zakończenie, że przez te 11 lat, pomimo, że mieliśmy różne spojrzenia, różne planowaliśmy swoje decyzje i wybory, to jednak pozwoliliśmy Bogu, aby w naszym życiu, w życiu naszego małżeństwa, w życiu naszej służby, żeby Bóg do głosu mógł dojść. Czy było łatwo? Niejedna łza poszła. Niejeden raz były zaciskane zęby, żeby nic nie powiedzieć. Niejeden raz było przymknięte oko, żeby nie widzieć i o tym nie mówić. Nie jeden raz. Ale Bóg to wszystko widział. I widzi to w Twoim życiu. I widzi Twój trud, Twoje zaangażowanie, Twoją służbę, Twoją pracę. On to widzi. I tak jak On jest wierny, chce, abyś Ty był wierny, abyś Ty była wierna. Stabilna. Stała. Bóg kocha tych, których sobie urabia. Bóg kocha tych, którzy są stałego serca. Którzy nie zmieniają co chwilę zdanie. Bóg ich kocha. Mimo, że tego nie widać. Bo nie wszystko się widzi. Ale prawda jest taka, że nie zawsze to, co się jest złotem, co się świeci. Nie zawsze to jest złoto. Nie zawsze wartość ma to, co wygląda błyskotliwie, co po prostu łapie chwilowo uczucie takiego entuzjazmu. Nie zawsze jest to najlepsze dla mnie i dla Ciebie. Ale stabilna droga, wierna Bogu, wierna Jemu Słowu. To się liczy przed Bogiem, naszym Ojcem. Niech Bóg was błogosławi. Niech da wam wytrwanie. Niech was poprowadzi swoimi ścieżkami. I niech nie zabraknie nigdy światła. By to światło było światłem w imieniu Jezusa. Amen.
Amen. Amen.